Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Lusace odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Adama Kozłowieckiego. Za chwilę o tym wydarzeniu będziemy rozmawiać z księdzem Bronisławem Kondratem. Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami posiedzenia Międzynarodowej Komisji Teologicznej, mówił o cywilizacyjnej roli naturalnego prawa moralnego. Naszym gościem będzie uczestniczący w obradach ksiądz Jerzy Szymik. 5 października na magazyn zaprasza Państwa Beata Zajączkowska. Kościół w Polsce i świat misyjny traci kogoś bardzo ważnego, kogoś, kto całe swoje życie poświęcił służbie ewangelizacji, napisali polscy biskupi w liście z okazji pogrzebu kardynała Adama Kozłowieckiego. Jego siła wiary i nadzwyczajna pogoda ducha były źródłem nadziei dla wielu. Ponad 5-godzinne uroczystości pogrzebowe polskiego misjonarza odbyły się dzisiaj w stolicy Zambii, Lusace. Mówi ksiądz Bronisław Kondrat, jezuita, który kardynałowi Kozłowieckiemu towarzyszył do ostatnich chwil jego życia.
Uroczystości przewodził ordynariusz Lusaki, arcybiskup Telesford George Mpundu. Człowiek, któremu oddano dzisiejszą posługę, należał do niewielu, którym zależało na drugim człowieku w 100%. Był zainteresowany każdą osobą ludzką. Nigdy nie pozostawił listu nieodpowiedzialnego. Nie miało znaczenia, czy ten list był jakiś szkalujący. Zawsze jego odpowiedź była do rzeczy i bardzo często stawiała korespondenta w znaku zapytania i refleksji. W uroczystości tej wzięli udział arcybiskupi i biskupi. Delegację polską prowadził ksiądz Szamocki z księdzem Frankowskim, biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. To była wspaniała polska oprawa, która podkreślała wkład polskich misjonarzy i Polski jako Polski w kulturę współczesnej Zambii. Pod koniec mszy świętej, po ostatniej modlitwie, głos zabrał prowincjał ojców jezuitów Piotr Włanali, dziękując zgromadzonym ludziom, przedstawicielom państwa, rządu, jak i kościoła. Następnie arcybiskup ordynariusz Mpundu, jako przewodniczący konferencji biskupów w Lusace, podkreślił współpracę, jaka go łączyła i konferencję biskupów z kardynałem, któremu oddaje się ostatnią posługę. Jego ogromny wkład w rozwój kościoła katolickiego chrześcijaństwa na terenie Zambii. To samo podkreślił wiceprezydent Lupia w swojej mowie pożegnalnej, którą wygłosił w imieniu prezydenta, który jest nieobecny w kraju w dniu dzisiejszym. Było około 3000 wiernych i później odprowadzenie zwłok do cmentarza na terenie gruntów katedralnych po oczywiście zrobieniu pełnego wiłym, po przejściu ostatniego spotkania osoby żywej z osobą, która żyje innym życiem.
Ksiądz do końca był przy kardynale Kozłowieckim. Jak on odchodził? Jak ksiądz wspomina te jego ostatnie chwile?
Ostatnie chwile, ostatnich 4 dni, to były dni najbardziej chyba pogodne. Czwartek to jest dzień poprzedzający jego odejście. Widziałem go jak Chrystusa na krzyżu w Wielki Piątek. Modliliśmy się, prosił o wiadomości. Przekazałem mu coś o przyjaciół, bo miałem na komputerze. Pomodliliśmy się w języku polskim. I wspomniałem o tym, bo miałem listy i zapewnienie, że cała Polska modli się za niego. Więc on po skończeniu małej, krótkiej modlitwy modlił się za wszystkich, którzy współczują z nim i są z nim na łożu, przechodzenia do innego życia. Modlił się, aby im Pan Bóg błogosławił i dziękował. Zawsze podkreślał jedno. Przyjdzie moment, przyjdzie światło. Ja wam powiem, kiedy przyjdzie, kiedy odejdę. I tak było właśnie we czwartek. Po południu powiedział, już jestem gotowy. Światło jest. Następnego ranka anioł przyszedł i powiedział, kardynale, idziemy do domu. A dzisiaj oddaliśmy mu hołd nie tyle jemu, ile temu, który go wybrał i na misję posłał, Jezusowi Chrystusowi.
Proszę księdza, już na zakończenie, jakby miał ksiądz określić jednym zdaniem, dosłownie jednym zdaniem księdza kardynała Kozłowieckiego, co ksiądz by o nim powiedział?
Mocny, zdecydowany charakter, człowiek skierowany w stronę drugiego człowieka, oddający się sprawie boskiej i ludzkiej, podkreślając jedno. Wartość osoby ludzkiej w oczach Boga i wartość tej osoby w stosunku do drugiego człowieka. Dlatego zajmował się biednymi bardzo mocno i był tak samo w dobrej przyjaźni z tymi, co mają.
Mówił ksiądz Bronisław Kondrat, polski jezuita pracujący w Zambii.
Na znaczenie naturalnego prawa moralnego dla ocalenia cywilizacji oraz ładu demokratycznego wskazał Ojciec Święty, przyjmując członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Zagadnienie to jest jedną z trzech kwestii, jakie podjęła ona podczas obecnej 5-letniej kadencji swych obrad. Aktualnie gremium to opracowuje także temat tożsamości teologii, jej sensu i metody. Natomiast w kwietniu bieżącego roku komisja opublikowała dokument Nadzieja zbawienia dla dzieci umierających bez chrztu. Odnosząc się do jego treści, Benedykt XVI zachęcił do dalszych badań nad tym zagadnieniem. Wskazał, że należy głębiej wnikać w rozumienie różnych przejawów Bożej miłości objawionej nam w Chrystusie w odniesieniu do wszystkich ludzi, zwłaszcza najmniejszych i najuboższych.
Mówiąc o naturalnym prawie moralnym, papież zaznaczył, że stanowi ono podstawę etyki uniwersalnej. Wskazuje bowiem, że wymagania etyczne nie są dyktatem narzuconym ludzkiemu sumieniu z zewnątrz, lecz normą, której podstawą jest ludzka natura. Z drugiej strony pozwala ono nawiązać dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Jednakże ze względu na czynniki kulturowe i ideologiczne, pojawiają się dziś koncepcje stanowiące całkowitą negację pojęcia naturalnego prawa moralnego. Chodzi o pozytywistyczne koncepcje prawa, które w woli większości społeczeństwa upatrują ostatecznego źródła prawa cywilnego. Nie poszukuje się w tym wypadku dobra, a raczej dąży się do zachowania równowagi sił.
Alla radice di questa tendenza vi è.
U podłoża tej tendencji stoi relatywizm etyczny, uważany przez niektórych za wręcz jeden z zasadniczych warunków demokracji. Ich zdaniem relatywizm gwarantowałby tolerancję i wzajemne poszanowanie osób. Gdyby sprawy tak się miały, osiągnięta w danej chwili większość byłaby ostatecznym źródłem prawa. Historia wyraziście jednak ukazuje, że takie większości mogą się mylić. Prawdziwej racjonalności nie gwarantuje zgoda wielkiej liczby osób, lecz jedynie otwartość ludzkiego rozumu na rozum stwórczy oraz wspólne wsłuchanie się w owo źródło naszej racjonalności.
Ojciec Święty wskazał na katastrofalne skutki odejścia od naturalnego prawa moralnego w przypadku ludzkiej godności, życia człowieka, instytucji rodziny czy sprawiedliwości ładu społecznego. Zadawany jest wówczas cios w nienaruszalne podstawy wspólnej egzystencji. Prawo naturalne jest gwarancją wolności każdego człowieka, poszanowania jego godności, obrony przed wszelką manipulacją ideologiczną, samowolą i krzywdą.
Jeśli ze względu na jakieś tragiczne zaćmienie świadomości zbiorowej etyczny sceptycyzm i relatywizm przekreśliłby fundamentalne zasady naturalnego prawa moralnego, doszłoby do głębokiego osłabienia podstaw demokratycznego ładu. Owo zaćmienie, które jest nie tyle kryzysem cywilizacji chrześcijańskiej, ile kryzysem cywilizacji ludzkiej, powinno zmobilizować wszystkich ludzi dobrej woli, nawet niewierzących czy wyznawców innych religii, aby wspólnie uświadamiać niezbywalną wartość naturalnego prawa moralnego. Od jego przestrzegania zależy w istocie postęp poszczególnych osób i społeczeństw w zgodzie z prawym rozumem, który uczestniczy w odwiecznej rozumności Boga.
Rozmawiamy z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Nad czym obecnie pracuje komisja?
Spotykamy się na takim jesiennym plenarnym posiedzeniu po raz czwarty. Jeden dokument w czasie tej pięciolatki już zakończyliśmy, dopięliśmy go ostatecznie. Wiosną tego roku się ukazał. To był dokument poświęcony nadziei na zbawienie dla dzieci nieochrzczonych. Spotkaliśmy się nad tak zwanym, tak to się fachowo tutaj nazywa, indykatywnym głosowaniem poświęconym drugiemu z naszych dokumentów, który jest poświęcony prawu naturalnemu w poszukiwaniu etyki uniwersalnej. To się nazywa i podtytuł Nowe spojrzenie na prawo naturalne. To głosowanie indykatywne, ono polega na tym, że dokument jest jeszcze w fazie opracowywania, znaczy znana jest już prawie dokładnie jego struktura, mniej więcej jego zawartość. Praca będzie raczej polegała nad szczegółami niż nad istotnymi dla tego dokumentu sprawami. Natomiast w tych dniach najwięcej właśnie energii poświęciliśmy dokumentowi, przy którym ja też bezpośrednio jestem zaangażowany, ja i 9 moich kolegów. To jest dokument poświęcony teologii. Teologia, sens i metoda. Znaczy próba odpowiedzi na pytanie o miejsce, rolę, kształt, znaczenie teologii dzisiaj w globalizującym się świecie na początku XXI wieku.
Księże profesorze, prawo naturalne ma podstawy biblijne, a szczegółowo mówił o nim święty Tomasz z Akwinu. A więc co nowego można powiedzieć o prawie naturalnym?
Czasem jest tak i mam wrażenie, że z tym dokumentem dotyczącym prawa naturalnego jest dokładnie tak, że chodzi o nowe postawienie tej kwestii w świetle Jupiterów, to znaczy o odgrzanie tematu, mówiąc trywialnie, a głębiej o to, by na początku XXI wieku, kiedy świat bardzo poszukuje tego, co wspólne, trochę z konieczności, globalność wioski to na świecie wymusza, a trochę z potrzeby ochrony, z potrzeby serca, intelektu, chcemy jednak przed tymi wszystkimi zagrożeniami jakimiś tam, nie wiem, ekologicznymi, problem ocieplenia klimatu, problem terroryzmu, etc., etc. Chcemy się wspólnie bronić, szukać jakiejś drogi. Katolicyzm przypomina, że u podstaw rozumienia całej rzeczywistości, u podstaw rozumienia świata, w tej wizji chrześcijaństwa rzymskokatolickiego, od zawsze, że tak powiem, była teoria prawa naturalnego, to znaczy pewnych wspólnych wartości moralnych, które są na mocy aktu stworzenia wpisane w ludzką naturę. I trzeba się do tego odwołać. Trzeba spróbować na tych wartościach wspólnych, uniwersalnych zbudować przyjazny człowiekowi świat. A także to jest nie tyle kreowanie czegoś nowego, ile przypomnienie wartości, która akurat teraz może mieć kapitalne znaczenie dla kształtu naszego świata.
Czy można mówić o tym, że na ten dokument oczekuje nie tylko Kościół, ale właśnie szerzej społeczność międzynarodowa, różne organizacje, instytucje, które zajmują się prawem, normami?
Mam takie wrażenie z jakichś reakcji medialnych, z tego co mówią koledzy z różnych krajów, członkowie tej naszej komisji. Staramy się bardzo, żeby tę tradycyjną, sięgającą Arystotelesa, przepracowaną głęboko przez Tomasza, teorię prawa naturalnego, żeby wzbogacić tę teorię o te właśnie wyzwania najnowsze, dotyczące zwłaszcza kwestii ekologicznych, jakichś takich biogenetycznych, żeby objąć tym tematem właśnie te kwestie. I, bo odpowiadam na pytanie, mam wrażenie, że zwłaszcza w tych rejonach towarzyszy temu dokumentowi dość duże napięcie, pozytywnie rozumiane, znaczy oczekiwanie na to, co on wniesie, w jaki sposób, patrząc już zupełnie z boku, z takiej bardzo laickiej perspektywy medialnej, w jaki sposób katolicyzm włączy się intelektualnie, ideowo w ten nasz bój o ocalenie naszego świata właściwie.
Czy dokument poświęcony teologii jest związany z jakąś troską właśnie o teologię, a może obawą, aby się teologia gdzieś nie pogubiła.
Jedno i drugie. Znaczy jedno z tych pytań nie zaprzecza drugiemu, one są ze sobą jakoś wewnętrznie powiązane. Polega ta troska głównie o to, żeby się teologia nie pogubiła, ale on nie ma absolutnie wymiaru negatywnego. To znaczy to nie ma być straszak, kaganiec, jakieś narzędzie ucisku dla ponowoczesnych teologów, narzędzie ucisku w rękach podległej kongregacji doktryny wiary, jakiejś tutaj instytucji teologicznej. My jesteśmy tylko teologami. Nasze kompetencje są niewielkie, jeżeli chodzi o możliwość stawiania wymagań innym teologom. Natomiast chcemy przede wszystkim, to jest naszym celem, pragnieniem, opisać, dookreślić pewien kształt metodologii współczesnej teologii chrześcijańskiej i katolickiej. Metodologii, to znaczy chcemy pokazać całą narzędziownię, instrumentarium, przy użyciu którego teologia, mamy nadzieję, będzie teologią pogłębioną, odpowiadającą na dzisiejsze pytania, zaangażowaną w rzeczywistość, jednocześnie głęboko wierną temu, co w katolicyzmie najpiękniejsze, co osadzone na tradycji, co nawiązuje do 2000-letniego dorobku teologii chrześcijańskiej. Także myślę, że to będzie dobry tekst. On jest jeszcze w fazie bardzo takiej roboczej oczywiście, ale dobry w tym znaczeniu, że będzie łączył, jak to Ewangelia pięknie powiada, stare z nowym.
Czy można powiedzieć, że też te prace Międzynarodowej Komisji Teologicznej mają znaczenie dla dialogu ekumenicznego? Czy pomagają ożywić wymianę myśli różnych teologów chrześcijańskich?
Ten wymiar ekumeniczny leży nam na sercu. Na przykład wychodzi z takiego założenia ten tekst, że teologia rodzi się z podwójnego słuchania. Oba te słuchania są dla teologii równie ważne, aczkolwiek każde jest ważne inaczej. Jedno słuchanie to jest słuchanie znaków czasu, tętna świata, czyli taka sejsmograficzna rola teologii, wyczulonej na wszelkie tąpnięcia. Z drugiej słuchanie Słowa Bożego w tym środowisku wiary Kościoła. I dopiero synteza tych dwóch słuchań, oba te głosy razem przyjęte, przemyślane przez to, co nazywamy intellectus fidei, rozumność wiary, to dopiero daje prawdziwą teologię. I proszę zauważyć, że już ten punkt wyjścia jest bardzo ekumeniczny w znaczeniu szerszym, również interreligijnym. To znaczy, że nie tworzymy w jakiejś kapsule teologii, że ona nie jest schowana przed światem. Także tego typu myśli, one się będą przewijały przez cały ten dokument.
Co dla księdza profesora było w czasie tej sesji największym zaskoczeniem, największą radością, poczuciem, że dobrze, że tutaj jestem?
No nauczyłem się sporo, myślę. Tutaj jest, mówię to bardzo szczerze i bez jakiejkolwiek kokieterii, tutaj jest wielu ludzi mądrzejszych ode mnie i to jest cała uciecha bycia tutaj. Nie powiem, że jedyna, ale jedna z nielicznych, ponieważ w ogóle to jest bardzo ciężka praca. Natomiast radość polega właśnie na tym, że mogę się uczyć. Wczoraj na przykład jeden z najstarszych członków naszej komisji, argentyński teolog Ferrara, komentował zakończenie tego dokumentu o teologii, które zresztą ja pisałem, i mówi mi, że warto zadbać, bo to nie bardzo tak wybrzmiało pod moim piórem, warto zadbać o to, żeby konieczną dla teologii modlitewność tej pracy nie wyjmować z tego, co racjonalne. I mówi, jest taka świetna łacińska gra słów, niech ją sobie ksiądz wykorzysta. Ratio to, co jest bardzo istotne dla teologii, przekształca się w oratio. To już jest modlitwa, ale jest jeszcze ad oratio. Ten ciąg dopiero znaczeniowy, ratio, oratio, adoratio, czyli rozumność, rozum, modlitwa, adoracja, to można świetnie po łacinie wygrać. Niech ksiądz spróbuje może w tym ciągu pokazać, w jaki sposób to, co adoracyjne, wielbiące Boga w teologii, jest głęboko wpisane to, co w teologii rozumne. To olśniewająca była dla mnie myśl.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Jerzy Szymik, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego kończymy nasz magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.